Jak wygląda produkcja w Netflixie od kuchni? Czym ta platforma różni się od dotychczasowych systemów produkcji telewizyjnej i serialowej w Polsce? Czy wprowadził jakieś nowe praktyki? Czy te praktyki są fajne? I czy rzeczywiście dotyczą wszystkich osób, które współpracują z tym gigantem na rynku serialowym? O tym i o innych obszarach tego, jak platformy streamingowe działają, skąd bierzemy dane, które pozyskują, w jaki sposób produkują, w jaki sposób wymyślają tematy, którymi chcą się zająć i wreszcie jak można badać Netflixa, opowie nasza dzisiejsza gościni, badaczka mediów, badaczka telewizji, jak o sobie mówi, Sylwia Szostak. Ma mnóstwo inspiracji, ma mnóstwo ciekawych, praktycznych pomysłów, bardzo dużo wiedzy o tym, jak to wszystko działa od kuchni. Ja tylko będę słuchała, a jak się przekonacie, jest to naprawdę fascynująca opowieść. Zapraszam serdecznie, Martyna Obarska.
Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszam!
Kto w ogóle bada tego Netflixa? Jednym słowem, co to znaczy, że jesteś badaczką mediów, specjalistką od telewizji?
To jest właśnie taki według mnie bardzo ważny temat, żeby w ogóle na samym początku tak naprawdę powiedzieć sobie, że właśnie Netflixa w Polsce jeszcze się nie bada na jakąś dużą skalę, tak? Więc tutaj też zachęcam wszystkich medioznawców, że jest to naprawdę taki bardzo płodny badawczo obszar, a jest jeszcze stosunkowo mało w ogóle osób właśnie, które gdzieś piszą czy badają w ogóle ten temat. I tutaj myślę, że warto jest sobie powiedzieć właśnie o kilku takich, można powiedzieć, instytucjonalnych wyzwaniach, tak? Bo tak naprawdę Netflix i tutaj Netflix jest takim przykładem, tak? Do którego się będę, czy też będziemy często odwoływać, ale zasadniczo chodzi tutaj szerzej o platformy streamingowe, tak? No, platformy streamingowe jest to stosunkowo nowy byt, tak? I gdzieś myślę, że mamy jeszcze tutaj w Polsce takie trochę taki problem z umieszczeniem właśnie platform streamingowych w obszarach naukowych, bo w Polsce w ogóle nie mamy czegoś takiego jak nauka o telewizji, tak? My w Polsce tam w wyniku reformy wyższej edukacji w 2018 roku, no wyłoniły się takie dwa obszary, gdzie można właśnie tą telewizję i film badać. I z jednej strony mamy naukę o komunikacji społecznej i mediach i to jest miejsce, gdzie właśnie badacze gdzieś mediów i telewizji mogą sobie działać. I drugim takim obszarem, gdzie też badacze mogą w ramach tej dziedziny badać sobie jakieś treści audiowizualne, to są przykładowo, nie wiem, nauki o sztuce, czy też nauka o kulturze i religii, tak? I ja mówię o tych tym usytuowaniu nauki właśnie w takich instytucjonalnych dziedzinach naukowych, z tego względu, że jednak to, w jaki sposób my instytucjonalnie możemy badać pewne zjawiska w branży audiowizualnej, no to wpływa na to, nie wiem, jakie teksty, jakie projekty, tak, będą się pojawiać w Polsce. No i problem z telewizją jest taki, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak nauka o telewizji, tak? Czyli badacze, którzy chcą badać tą telewizję, mogą właśnie pozycjonować się w tych naukach o mediach, tak? Ale wtedy gdzieś ta telewizja jest bardziej właśnie badana pod kątem takiego dziennikarstwa, tak? Czy też szerzej mediów, no lub trochę można doczepić tą telewizję gdzieś do nauk być może filmoznawczych, tak? Ale nie ma czegoś takiego w ogóle jak oddzielny byt, tak? Taki oddzielny obszar, gdzie ta telewizja byłaby badana nie jako właśnie powiedzmy jakaś gorsza siostra, nie wiem, filmu, tak? Czy w kontekście komunikacji politycznej, tak? Czyli według mnie w ogóle brakuje nam takiego docenienia, że badania telewizji ogólnie zasługują na bycie własną, odrębną dziedziną naukową, tak? Więc to jest dla mnie taki w ogóle punkt startowy, tak? Że bardzo bym chciała właśnie zasygnalizować, że właśnie brakuje nam takiego instytucjonalnego miejsca na tą telewizję. I też w efekcie tego, że nie mamy gdzieś takiego obszaru, gdzie można by wszystkie zjawiska, których jest naprawdę bardzo wiele, dotyczących telewizji i przemian, no nie ma takiego jednego miejsca, gdzie to wszystko mogło mieć jakiś taki swój dom, tak? Więc w efekcie też ta telewizja jest taka trochę spychana po prostu na margines tych dwóch czy trzech dziedzin naukowych, tak?
Badania krążą trochę między dziennikarstwem, rozumiem?
A filmoznawstwem, powiedzmy.
A filmoznawstwem, tak? Mhm. Czyli tak jak powiedziałaś wcześniej, ta gorsza, w cudzysłowie oczywiście,
coś takiego.
Się o tym rozmawiali. Siostra jakby trochę nie ma gdzie się tutaj rozepchać.
Tak. A ja bym chciała, dokładnie, a ja bym chciała tak jeszcze tak urealnić tą sytuację na tle takiej Akademii Angloamerykańskiej, ponieważ ja akurat miałam taką fantastyczną właśnie możliwość funkcjonować w tym kontekście Akademii Angloamerykańskiej, ponieważ właśnie pisałam swój doktorat w Wielkiej Brytanii i tam w ogóle jest coś takiego jak odrębna nauka o telewizji, tak? I ja gdzieś tak formalnie jestem badaczem telewizji, tak? Czyli jestem TV scholar. Tylko że po prostu po powrocie do Polski, kiedy wróciłam do pracy akademickiej, no niejako jestem właśnie pomiędzy, tak dziedzinowo, pomiędzy kulturoznawstwem, a właśnie nauką o komunikacji społecznej i mediach, tak? Bo po prostu nie ma takiej dziedziny nauki o telewizji, a jednak ja, no moje serce gdzieś tam pozostaje, tak? W tym obszarze właśnie telewizji i ja uważam się zasadniczo za właśnie taką badaczkę telewizji, tak? Tylko niestety gdzieś nie ma takiego formalnego tytułu. I tutaj moim zdaniem jest to bardzo istotne właśnie z tego względu, że przez to, że istnieje w ogóle taka nauka w tym obszarze angloamerykańskiej akademii, to tam też kształci się badaczy, naukowców, tak? Oni mają narzędzia do tego, żeby bardzo skrupulatnie tą telewizję badać, tak? Są konferencje stricte właśnie ukierunkowane na telewizję, są żurnale, które tylko i wyłącznie właśnie publikują najnowsze badania z obszaru telewizji, tak? No my w Polsce kompletnie nie mamy takiego żurnala, który właśnie byłby ukierunkowany tylko i wyłącznie na telewizję, tak?
Pewnie będę Cię ciągnęła za język, ale gdybyś już mogła na przykład teraz dla części naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy być może chcieliby też tak troszkę bardziej namacalnie poczuć, czym mogą być te studia nad telewizją. Może masz do polecenia jakieś czasopismo, do którego można sięgnąć, żeby zobaczyć na przykład właśnie, co emocjonuje teraz badaczki i badaczy telewizji.
Myślę, że takim bardzo fajnym, dostępnym i też nawet miejscem, gdzie nasi polscy badacze mogą śmiało próbować i składać tam artykuły, jest Critical Studies in Television. Jest to w sumie całkiem wysoko punktowany journal. No wiem, że to jest też jakby ważne z naszego punktu widzenia, ale gdzieś cała tematyka, tak, całe to pismo jest ukierunkowane na telewizję i właśnie obejmuje też swoim profilem właśnie platformy streamingowe, bo w Akademii Angloamerykańskiej właśnie telewizja nie oznacza tylko tego, co my możemy oglądać na tych linearnych kanałach, tylko badacze telewizji właśnie też bardzo aktywnie gdzieś podążają za tymi zmianami, które mają miejsce w obszarze telewizji, bo też myślę, że Martyna, w którymś momencie dojdziemy do takiego punktu, gdzie też w ogóle zastanowimy się wspólnie, czy w ogóle Netflix to telewizja. I myślę, że to też być może zachęci tutaj użytkowników, czy też widzów do gdzieś zabrania głosu, tak? Ale jeszcze chciałam tutaj ewentualnie polecić taki journal, jak na przykład European Journal of Cultural Studies. Tam też pojawia się wiele takich publikacji właśnie z obszaru telewizji w takim aspekcie trochę kulturowym, społecznym i być może nawet trochę politycznym. Jednym z takich amerykańskich czasopism, też bardzo takim, który tak bardzo podąża za właśnie zmianami w obszarze mediów, jest na przykład Media Industries. Więc ja też nie ukrywam, że aby być gdzieś na bieżąco z tym, co się dzieje w obszarze badań nad telewizją w takim bardzo właśnie współczesnym wymiarze, no to trzeba właśnie być na bieżąco z tym, co publikują te zagraniczne żurnale, bo bardzo mało w ogóle pisze się właśnie o przemianach telewizji w Polsce, co tak jakby absolutnie moim zdaniem powodem tego jest właśnie brak takiego usytuowania w ogóle telewizji właśnie w dziedzinach naukowych.
Po pierwsze wiemy, że Twoje działania zawodowe, naukowe są działaniami, które są na pograniczu oficjalnych kilku dyscyplin w Polsce, co powoduje też, że być może właśnie tutaj się skieruję do naszych słuchaczy, zbyt często nie słyszeliście o polskich badaniach, na przykład platform streamingowych. Po drugie, już wiecie, gdzie można sięgnąć po kilka inspirujących przykładów, żeby lepiej być może zrozumieć, czym Sylwia się zajmuje na co dzień. No ale teraz tak powiedziałabym, przystąpmy do brzegu i spróbujmy dobić do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Trochę go zagaiłaś, my rozmawiałyśmy wcześniej i też myślałyśmy o tym, jak ten Netflix tutaj dzisiaj ubrać w jakąś taką narrację, która będzie interesująca nie tylko dla nas. Może zacznijmy w ogóle od tego, jak się bada platformy streamingowe? Znaczy, jakich narzędzi tak naprawdę można używać do tego, żeby badać platformy streamingowe?
Znaczy, myślę, że na samym początku muszę gdzieś tak być może urealnić też to, co mogę tutaj zaproponować, czy też jakby w jaki sposób mogę na to pytanie odpowiedzieć, że w właśnie Akademii Angloamerykańskiej Netflix jest tak płodnym tematem, że naprawdę są setki książek wydanych na ten temat, są po prostu setki artykułów, więc też tak chciałam pokazać, że to, że jak my mamy tutaj taką w miarę bardzo jasno zarysowaną niszę, to właśnie w tych czasopismach zagranicznych no jest tego strasznie dużo, więc mogłabym powiedzieć, że Netflixa się po prostu magluje no, na wszystkie możliwe sposoby. Naprawdę jest to jakby temat, który pojawia się jakby wręcz bardzo interdyscyplinarnie, tak? To jakby myślę, że mogłabym tak troszeczkę uprościć to tutaj na potrzeby naszej rozmowy, gdyż uważam, że tak, Netflixa możemy badać przykładowo z takiego punktu widzenia badań widowni, tak? Czyli możemy wtedy zastanawiać się nad tym, co ten Netflix, czy też szerzej w ogóle, co platformy streamingowe zmieniły w takich naszych społecznych rytuałach konsumpcji treści, albo jak produkcje platform streamingowych być może wpływają na nasze, nie wiem, postrzeganie świata, na nasze wartości, tak? Więc jakby jednym takim obszarem są właśnie badania widowni. I tutaj też od razu powiem, że ten obszar być może jest taki dosyć trudny do spenetrowania, tak? No bo tutaj też jakby niejako dotykamy odrobinę no takich jakby tajemnic branżowych, tak? Ponieważ żadna z platform streamingowych no, nie dzieli się informacjami dotyczącymi ich algorytmów, tak? Czy też ich bazy subskrybentów. Więc tak naprawdę jedynym sposobem, żeby właśnie dowiedzieć się, co takiego dzieje się w tej relacji pomiędzy widz czy też użytkownik a platforma streamingowa, no to tutaj trzeba przeprowadzać po prostu tak badania widowni, tak, czy też badania ankietowe, czy też wywiady pogłębione właśnie z użytkownikami, tak.
A czy Netflix czasem publikuje na przykład takie szczątkowe dane dotyczące tego na nie wiem, w jakim momencie jest największa ściągalność takich i takich materiałów?
Nie, Netflix takich rzeczy nie publikuje i to akurat nie tyczy się tylko Netflixa, tylko raczej wszystkie te firmy z obszaru platform streamingowych raczej nie dzielą się informacjami, tak? Natomiast to, co gdzieś być może pomaga badaczom, czy też jakby praktykom, nie wiem, marketerom, tak, czy też pracownikom właśnie branży medialnej, to są po prostu badania, które publikują takie organizacje, jak na przykład Nielsen czy Plum Research, bo mamy kilka takich właśnie branżowych instytucji, no, które zajmują się w ogóle właśnie mierzeniem niejako tej widowni, tak, czy też monitorowaniem. No a dzieje się tak, dlatego że no, ta widownia jest po prostu walutą, tak? Czyli takie firmy jak Nielsen no badają widownie, czy też badały już od wielu lat widownie nadawców linearnych. No i tak samo teraz już powoli Nielsen wchodzi w badanie właśnie też widzów platform streamingowych. Z tym, że Nielsen ma być może mniej reprezentatywne dane co do widowni platform streamingowych, gdyż ten panel Nielsena jest stosunkowo mały. Tam jest, no nie wiem, chyba kilka tysięcy, może chyba z 3000 domostw, tak? Natomiast jest taki polski startup, który nazywa się Plum Research, którego panel obejmuje 75 tysięcy użytkowników. I Plum Research, no ten startup jest jakby ogromnym sukcesem, tak? Bo w sumie oferuje rynkowi właśnie stosunkowo dokładne dane na temat jakby widowni. Oczywiście
to są badania tylko polskiej widowni?
Czy nie,
panel jest szerszy?
Nie, wydaje mi się, że panel jest szerszy. Tak, wydaje mi się, że jest to raczej taką na skalę być może jakąś globalną, ale dokładnie nie wiem, ale na pewno nie jest to tylko na Polskę. Więc tylko też oczywiście te informacje, no są to takie informacje branżowe, tak, więc te informacje od tego startupu Plum Research, no kupują, tak, domy mediowe, emitenci, więc też my jako, możemy powiedzieć, no przeciętni widzowie, czy też członkowie użytkowników, no my też nie mamy dostępu do tych pełnych informacji, no bo to są informacje gdzieś tam takie korporacyjne, za które płaci się po prostu bardzo duże pieniądze, tak? No ale gdzieś jakieś tam informacje faktycznie można uzyskać po prostu z firm, które badają rynek, badają widownię. Tak naprawdę historycznie niedawno byliśmy w ogóle świadkami takiego pierwszego momentu, kiedy Netflix podzielił się z nami informacjami, z nami tak jako widownią, tym i jaką oglądalność miał ich serial. I to zadziało się dosłownie kilka tygodni temu i mówię tutaj o serialu Wielka Woda. To był pierwszy raz, kiedy Netflix powiedział, hej, nasz serial tam nie wiem, w pierwszym tygodniu obejrzało, czy też był odtwarzany w 10 milionach domostw, tak, na świecie. A tak poza tym, to jakby nie mamy tak dokładnych informacji dotyczących właśnie czy też widowni konkretnych programów, tak, czy też jakichś rytuałów oglądania, bo są to po prostu gdzieś tajemnice branżowe, tak, które każda firma używa na własny użytek po prostu skutecznego programowania, tak, treści. Więc to jest taki jeden obszar, z punktu którego możemy właśnie badać platformy streamingowe. No i tutaj tylko dodam, że no, to są bardzo płodne badawczo tematy, które właśnie w naszym polskim kontekście są jeszcze nieodkryte, bo my tak naprawdę nie wiemy, co Netflix zmienił w naszych zwyczajach oglądania. My możemy przypuszczać, tak, ale tak jak mówię, to tu są jakby spekulacje, ponieważ nie mamy takich twardych danych, które by mogły tutaj to potwierdzić, no ale możemy spekulować, że Netflix zmienił nasze zwyczaje oglądania, bo teraz sobie binge'ujemy, oglądamy gdzie chcemy, oglądamy sami, tak, że Netflix pozwolił na jakby powstanie pewnych takich wirtualnych społeczności też, tak? Możemy też przypuszczać, że
sąsiadów dzielących subskrypcje.
Na przykład, tak. Więc to są takie spekulacje, które gdzieś opierają się na być może moich indywidualnych, czy też obserwacjach, tak? No ale my nie mamy zasadniczo takich podstaw, tak? Żeby mówić, żeby wyciągać jakieś definitywne wnioski, tak? No też naszą taką być może intuicją jest to, że to jakby te sposoby konsumpcji platform, treści na platformach, że one, że tutaj też pojawia się że ten aspekt pokoleń, tak, też jest istotny, bo nie wiemy, ale możemy przypuszczać, tak, że osoby, przedstawiciele, nie wiem, pokolenia Z inaczej konsumują te treści niż przedstawiciele innych pokoleń, których takie formatywne lata przypadły na przykład na, nie wiem, lata 80. czy 90., tak, więc jakby, więc tutaj z pewnością jest bardzo dużo takich aspektów, bardzo ciekawych zresztą, które jeszcze no, nie są odkryte, więc zachęcam wszystkich medioznawców do kontaktu, możemy razem stworzyć projekty badań widowni. Więc to jest taki jeden pułap, na którym właśnie można badać platformy streamingowe. Według mnie drugim takim obszarem i tutaj być może gdzieś dotkniemy takiej sfery filmoznawczej, w której właśnie badania tekstu no, są historycznie taką prominentną właśnie cechą tego nurtu filmoznawczego. No bo faktycznie te programy, treści, które proponuje Netflix, czy też platformy streamingowe szerzej, no generalnie charakteryzują się być może, nie wiem, innymi bohaterami, tak? Więc tutaj też uważam, warto jest patrzeć, co się dzieje, jeśli chodzi o content, bo patrząc tylko i wyłącznie na przykład na produkcje już polskie, no to tutaj też widzimy i moje obserwacje są takie, że mamy przykładowo do czynienia z być może doreprezentowaniem, tak, historycznie pomijanych przez polskie seriale grup społecznych, tak, bo jak tak sobie spojrzymy przekrojowo na te kilka seriali, czy też filmów, które były produkowane przez Netflixa na przestrzeni ostatnich kilku lat, no to widzimy, że tam jest taka tendencja programowa do tego, żeby przykładowo umieszczać bohaterów queerowych, tak? Czyli mamy tutaj faktycznie do czynienia z taką doreprezentacją, doreprezentowaniem być może tych grup, które dotychczas były takie pomijane, tak? W tych polskich serialach rozrywkowych, czy też fabularnych, tak? Ale to, co w obszarze kontentu, czyli treści jest jeszcze takie bardzo ciekawe, no to jest właśnie też taka być może tutaj też warto troszeczkę spojrzeć tak szerzej, nie tylko na treści, tylko też być może na taki kontekst produkcji, tak? Nie wiem, jakie gatunki na przykład produkuje Netflix, tak? Właśnie być może jacy są bohaterowie i to też można połączyć zasadniczo z badaniami widowni, bo to, co dla mnie jest bardzo ciekawe i też jakby nie mam tutaj odpowiedzi, a raczej dużo pytań, na przykład jak w ogóle polska widownia odbiera polskie seriale Netflixa, tak? Czy to są seriale polskie, czy to nie są seriale polskie, tak?
Więc czy one są przekładalne, czy one tak. są nieprzekładalne dla widowni, rozumiem, globalnej w tym sensie?
Tak. Ja myślę, że tutaj mamy w ogóle do czynienia z takim motywem być może takiej delokalizacji, tak? Bo dotychczas... Też ja byłam jakby częścią tego nurtu, tak, gdzie badacze patrzyli na to, co się dzieje z treściami, które my kulturowo importujemy. Tak? Ja też napisałam liczne artykuły, przeprowadziłam liczne wywiady z praktykami z branży, w tym scenarzystami, co się dzieje właśnie przykładowo z formatem fabularnym, który jest adoptowany na potrzeby lokalnego rynku. Tak? Czyli, że następuje właśnie ten proces lokalizacji, czyli takiego dopasowania danej treści, scenariusza, serialu, czy też, nie wiem, formatu programu rozrywkowego właśnie do jakby potrzeb lokalnego widza i rynku, tak? Więc dotychczas badaliśmy być może te treści w kontekście lokalizacji, a teraz mamy po raz pierwszy w ogóle w historii i to właśnie dzięki Netflixowi zupełnie odwróconą sytuację, tak? Ponieważ teraz te treści, które są produkowane no właśnie w Polsce jako Netflix Originals, czyli polskie seriale, no to tutaj one są produkowane jakby globalnie, tak? I od pierwszym takim chyba serialem, który miał swoją premierę od razu w 190 krajach, była to produkcja właśnie z sierpnia, która zapremierowała chyba sierpień czy wrzesień w tym roku, mianowicie Królowa, tak? To był pierwszy serial, który właśnie od razu został wypuszczony na 190 rynków na całym świecie, tak? No więc tutaj mamy właśnie takie odwrócone zjawisko, które myślę możemy sobie tak roboczo nazwać no, delokalizacją, tak? I w sumie my nie mamy badań i my nie wiemy, co z tymi treściami się dzieje, tak? Nie wiemy, co o nich sądzą widzowie, jaki mają tutaj sentyment, tak? Czy te treści są polskie, czy niepolskie. No ja uważam, że jest tutaj naprawdę takie pole do bardzo, bardzo ciekawych badań i pod kątem, nie wiem, społecznym, kulturowym, bo dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo sporo takich ciekawych zjawisk.
Wydaje mi się, że taka delokalizacja mogłaby być takim też ciekawym przyczynkiem do badania, na ile ona służy, nie wiem, czy w sposób zamierzony też, być może utrwaleniu pewnych stereotypów, na przykład jakichś powiązanych z specyfiką danego kontekstu kulturowego. Wyobrażam sobie sytuację, w której na platformie streamingowej powstanie klasyczny akurat film, można go by było odpisać od razu i wszyscy będziemy wiedzieli, o czym to jest, czyli na przykład restaurator, który powraca do rodzinnego domu w Toskanii i tam, nie wiem, odkrywa starą winnicę i tak dalej, wszyscy po prostu mamy kalki w głowie, które każą nam dokładnie, niezależnie od tego, przez kogo zostanie wyprodukowany taki film albo serial, wyobrażać sobie, jakie będą poszczególne kadry, jaka będzie narracja, jak bardzo będzie pokazana włoska dolce vita i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest jakaś pewna stereotypizacja na pewno. Ciekawa jestem, czy ta delokalizacja w tym przypadku mogłaby być takim ciekawym wytrychem właśnie pogłębiającym albo walczącym ze stereotypami danego kontekstu kulturowego.
No właśnie to jest bardzo ciekawe. Ja tak jak mówiłam, ja tutaj nie mam odpowiedzi, tak? Więc to, co powiedziałaś o stereotypach, brzmi fajnie, ale jakoś tak nie mam pomysłu, tak, na to, bo tak jakby nie ma żadnych badań, więc też nie ma żadnego punktu odbicia, co z jednej strony no jest tak jakby bardzo ciekawe, bo jest to nisza, tak, która oczekuje na swojego badacza niemalże, tak? Więc gdzieś tu wydaje mi się, że, no, że jeszcze jest sporo do zrobienia, tak? I tylko chciałabym jeszcze w kontekście tej delokalizacji tak wspomnieć tylko o jednej produkcji, która być może tak trochę nie mieści się w ramach tego, o czym przed chwilką powiedziałam, ale gdzieś myślę, że ten aspekt delokalizacji jest bardzo prominentny, mianowicie serial Wiedźmin, tak? No bo jednak, bo to jest produkcja, która nie została wyprodukowana w języku polskim i nie jest to jakby polski serial, no ale jednak materiał źródłowy jest to oczywiście polskie IP. No i tutaj zadziało się wiele takich ciekawych zjawisk, można by powiedzieć kulturowych, tak? Ponieważ właśnie w tym procesie delokalizacji mieliśmy do czynienia z takimi elementami, jak, które właśnie wywołały w ogóle taką, można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć burzę tutaj w domenie, czy też w obszarze społecznym, ale gdzieś jednak były pewne reakcje, tak? I mówię tutaj o czarnoskórych elfach, tak? Czyli pewnego rodzaju zmiany, które nie były w oryginale, a które gdzieś Netflix, który dba o doreprezentowanie pewnych grup, tak jakby z automatu zastosował to do właśnie tej produkcji. I oczywiście bardzo upraszczam tutaj to zjawisko, tak? Ale tylko chciałam pokazać, że ta delokalizacja faktycznie ma miejsce, tak? Być może akurat w Wiedźminie były to takie prominentne przykłady, ale tutaj zdecydowanie jest coś na rzeczy, tak? Tylko warto byłoby to zbadać, tak?
Dobrze, to wiemy już, że się bada widownię, wiemy już, że bada się tak bardziej filmoznawczo tekst. Zanim przejdziemy do części zastanowienia i przybliżenia tego, jak wygląda produkcja po prostu od kuchni Netflixowa, bo bardzo, znaczy nie tylko Netflixowa, bo bardzo chcemy ten temat dzisiaj poruszyć i jak najbardziej poruszymy. Powiedz jeszcze, czy jeszcze coś byś chciała dodać do tych metod przyglądania się Netflixowi i za chwilę przechodzimy do produkcyjnej strony.
Właśnie, to akurat też dobrze się składa, bo to, co chciałabym jeszcze dodać, czyli tak trochę właśnie jeszcze poszerzyć ten taki właśnie paradygmat, w ramach którego możemy właśnie myśleć o Netflixie, to jest właśnie kontekst produkcyjny, tak? Bo to, co się dzieje przy Netflixie, to nie jest tylko to nie jest takie zero-jedynkowe, jak tylko, że Netflix produkuje polskie seriale, i jest fajnie, bo lokalny widz jest zadowolony. Także to, co się dzieje w tym kontekście produkcyjnym, jest dużo bardziej złożone, tak? Ponieważ przez to, że Netflix funkcjonuje na naszym rynku, a za chwilę będziemy również mieć, i gdybyśmy spotkały się w tym samym czasie za rok, to prawdopodobnie już nie mówiłybyśmy tylko o Netflixie, tylko do tej dyskusji w ogóle o lokalnych produkcjach, też byśmy musiały wziąć pod uwagę takich graczy jak Viaplay, który już produkuje 3 seriale i premiera będzie za kilka miesięcy, już miała jakby premiera już, czy też informacje o tym były puszczone na chyba 2 tygodnie temu na targach w Cannes MIPCOM, więc już wiemy, że Viaplay ma kilka seriali polskich, Disney Plus już rekrutuje na stanowiska, które właśnie sygnalizują, że budują sobie ten zespół produkcyjny lokalnie i tak samo platforma Sky Showtime, która wejdzie na polski rynek chyba w marcu czy kwietniu 2023 roku i oni tak samo już zatrudniają sobie ekspertów lokalnych, którzy będą nadzorować produkcję lokalnych treści, tak? Więc jakby Netflix dzisiaj jest jedynym takim graczem, ale za chwilę, za rok jakby będzie już ich dużo więcej.
No dobrze, czyli mamy to, czyli możemy to badać, to teraz przejdźmy do produkcji w takim razie, tym bardziej, że w pytaniach widzę ogromną potrzebę przejścia do produkcji na platformach streamingowych i mamy tutaj wśród słuchaczek i słuchaczy również praktyków i branżowców. Sylwia, powiedz w takim razie, jak wybiera się temat. Może zacznijmy w ogóle od takiej, od strony produkcyjnej. Co jest pierwsze? Czy pierwszy jest zespół produkujący materiał, temat, a może właśnie jakieś badanie widowni, badanie tematów, którymi chce się zająć dana produkcja?
Znaczy ja myślę, że to jest dosyć trudne pytanie, bo też, tak jak sygnalizowałam na początku, pewne rzeczy też mieszczą się w ramach takiej tajemnicy po prostu branżowej, tak? Więc też nie jestem w stanie do końca jakby powiedzieć, tak, jak wygląda proces właśnie akceptacji pewnych pomysłów. Mogę tutaj trochę spekulować, ale też trochę po prostu znajomość takiej dynamiki rynku ogólnie też może tutaj nam trochę pomóc. Ja myślę, że też warto na sekundkę tylko powiedzieć o tym, jak w ogóle wygląda produkcja polskich seriali Netflixa, bo myślę, że to troszeczkę nam w ogóle powie właśnie o takim praktycznym aspekcie. Mianowicie Netflix funkcjonuje na polskim rynku jako zleceniodawca. Z tego względu, że Netflix nie ma w Polsce, nie wiem, hal produkcyjnych, tak, nie ma firmy produkcyjnej, tak, która by dla Netflixa in-house'owo produkowała, tak. Więc Netflix oczywiście zatrudnia w Polsce ludzi, ponieważ zatrudnia, nie wiem, osoby na stanowiskach menedżerskich, które zarządzają, tak, właśnie funkcjonowaniem. Czyli na przykład mamy dyrektorkę do spraw produkcji lokalnych, tak, mamy dyrektora, który zajmuje się jakby kupowaniem filmów, filmów lokalnych, na przykład na potrzeby platformy, ale zasadniczo u nas Netflix nie ma fizycznie hali produkcyjnej. Czyli tutaj na przykład mamy taki model na razie biznesowy. Na przykład gdybyśmy powiedzieli, zerknęli sobie na to, co się dzieje w innych krajach, to takim przykładem zupełnie innego modelu produkcji jest na przykład Hiszpania, gdzie Netflix ma ogromne w ogóle hale produkcyjne w okolicy Madrytu i to się w ogóle nazywa Madrid Content City i tam w ślad za Netflixem, który właśnie już kilka lat temu zbudował tam sobie hale produkcyjne, biura, tak, to dołączyły do tego inne platformy i w tym momencie właśnie to zaplecze produkcyjne w okolicach na peryferiach Madrytu to jest drugie największy ośrodek produkcyjny w całej Europie. Tak, więc jakby widzimy, że różne mogą być takie modele.
Że to nie jest jeden dominujący model, tak? W zależności od kraju absolutnie Netflix może wybierać po prostu różną ścieżkę produkcji. No dobrze, no to wiemy, jak wygląda pod tym kątem specyfika polska, powiedziałabym. Co jeszcze takiego Netflix wprowadził, co jest nieoczywiste od strony dotychczasowych praktyk tworzenia seriali na polskim rynku.
Myślę, że może warto tutaj zaznaczyć, że są takie różne modele też sorsowania treści, jakby pomysłów, tak? Bo niekiedy jest tak, że na przykład, nie wiem, scenarzysta wypracowuje sobie pomysł i przychodzi z gotowym scenariuszem i tak na przykład taka była historia filmu Hyacinth, tak? Gdzie gdzieś już scenarzysta wraz z producentką przyszli do Netflixa już z takim bardzo dopracowanym pomysłem, tak? Ale też scenarzyści z tego, co się orientują, mogą też gdzieś przychodzić i proponować jakieś treści, tak na zasadzie jakiegoś pitchingu, czyli gdzieś proponowania pewnych pomysłów, lub też mogą scenarzyści, czy na przykład lokalni niezależni producenci, czy też firmy producenckie, mogą też jakby mieć swoje tutaj już projekty, które mogą oni zaproponować też Netflixowi, tak? Więc jest gdzieś tutaj kilka takich modeli, no ale do końca jakby nie wiemy, przynajmniej ja gdzieś, nie wiem do końca jak wygląda ten proces, tak? I też to, co gdzieś słyszę od osób pracujących na rynku, to, że współpraca z Netflixem ogólnie cieszy się takim uznaniem na rynku, ponieważ dużo szybciej te pomysły są kierowane do produkcji, tak? Bo w standardowej, tradycyjnej telewizji linearnej gdzieś te pomysły gdzieś jakby pracowały długo, tak? Ten scenariusz był dopracowany, czekało się na jakieś, aż przejdzie w ogóle ten pomysł przez różne etapy akceptacji decydentów, a Netflix, przynajmniej z właśnie relacji praktyków, z którymi rozmawiałam, no ma opinię takiego producenta czy zleceniodawcy, który właśnie gdzieś szybko kieruje te projekty do produkcji, co z punktu widzenia praktyków jest atrakcyjne, tak? No bo gdzieś mogą oni pracować, mogą dostać jakby zapłatę za swoją pracę i iść do kolejnego projektu, więc Netflix ma opinię takiego bardzo sprawnie działającego, czy też prężnie działającego zleceniodawcy. Też drugą taką być może taką narracją wokół Netflixa też jest to, że oprócz tego, że jest to atrakcyjny pracodawca też pod kątem stawek, tak? Czyli praktycy chcą pracować dla Netflixa, bo jednak te stawki finansowe są po prostu dużo bardziej atrakcyjne. Jakby to, co jeszcze taką nową dynamikę, którą wprowadził Netflix właśnie do tego procesu produkcji, to jest to, że ze względu na jego skalę globalną Netflix dysponuje zupełnie innymi zasobami finansowymi. I Netflix, rozpoczynając jakiś konkretny projekt, jest w stanie sfinansować go w całości od początku, tak? Czyli niejako Netflix dysponuje czymś, co nazywa się jakby cash flow, tak? Czyli tutaj ci lokalni producenci, którzy właśnie są wykonawcami tych projektów Netflixa, no to oni mają taki spokój wewnętrzny, tak, że zapłacą swoim podwykonawcom, że zapłacą ekipie na planie, tak, że opłacą PIT, CIT, czyli generalnie ta skala Netflixa pozwala im właśnie na takie zarządzanie tym budżetem w taki bardzo funkcjonalny sposób, tak, że po prostu pieniądze pojawiają się od początku i też tych pieniędzy nie brakuje na końcu. Też w moich rozmowach z pracownikami tego okresu postprodukcji, czyli tego, co się dzieje już w momencie, kiedy dany film czy serial jest już zrealizowany, no to osoby, które pracują właśnie przykładowo na montażu, tak, czy też przy efektach specjalnych, oni też też sygnalizują, że ta współpraca dla nich z Netflixem jest szalenie atrakcyjna, dlatego że Netflix jest w stanie jeszcze niejako rozciągnąć trochę ten budżet, aby przykładowo dofinansować wykonanie jakiegoś konkretnego efektu, którego akurat nie uwzględniono w budżecie w tym okresie preprodukcji, bo akurat no, coś wyszło w praniu, tak? Więc też właśnie pracownicy postprodukcji doceniają, tak, te większe zasoby finansowe, bo w polskim kinie czy też telewizji no, są znane takie przypadki, że tych pieniędzy na samym końcu już nie ma, tak? Więc czasami te produkcje mogą być niedopracowane, tak? Czegoś się nie wymarzy, tak? Więc jakby generalnie Netflix i wydaje mi się, że będzie też taka tendencja do oceny tych nowych platform streamingowych, no, że pracownicy, praktycy chcą pracować dla tych platform streamingowych po prostu.
A powiedz właśnie, bo też się pojawiło to pytanie na czacie, czy Netflix jest jakby również zaangażowany na etapie developmentu, czy tylko produkcji?
Myślę, że to i to. To zależy, uważam, od jakby produkcji, tak? Bo niekiedy scenariusz, tak, czy jakiś projekt może przyjść już, no właśnie gotowy do wejścia na plan niejako, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj nie można generalizować, bo myślę, że to trzeba rozpatrywać na konkretnych przypadkach, tak? Bo przypuszczam, aczkolwiek no, nie mam tutaj pewności, tak? Są to jakieś moje odczucia, czy też spekulacje, że to może być i tak, w zależności od danego projektu.
Dobra, czyli z jednej strony mamy tak, mówiłaś o skali tej platformy streamingowej, być może tak słusznie jak powiedziałaś, gdybyśmy się spotkały za rok, to mogłybyśmy rozciągnąć pewne te praktyki i być może też na inne platformy streamingowe i zobaczyć, na ile one przejmą pewne standardy wprowadzone przez Netflixa, a na ile będą chciały wypracować jakąś swoją własną drogę. Więc była kwestia skali, która przekłada się po prostu na odpowiednie środki umożliwiające produkcję od A do Z i ewentualne dosypanie grosza czy efektów specjalnych, czy jakichś innych w ogóle dodatkowych rzeczy na każdym z etapów produkcji. Mówiłaś też o kwestii no, jakiegoś takiego, myślę, ciekawego dla autorów i branżowców no, poczucia skali, czyli tego, na ile ten materiał jest w stanie, który oni jednak wyprodukują, włożą to swój czas, pieniądze, do jakiej widowni jest w stanie dotrzeć. Chciałabym się Ciebie jeszcze dopytać o to, o takie niuanse współpracy z Netflixem, czyli w jaki sposób, i tutaj wiem, że cały czas balansujemy między tym, co wiemy z badań, co wiemy z praktyki branżowej, a czego możemy się domyśleć, jak wygląda taka relacja zamawiający-zlecający i czy ona w jakikolwiek sposób różni się być może od pewnych standardów pracy, które dominowały czy też były obecne w produkcji serialowej w innych nie platformach streamingowych w Polsce?
Myślę, że tak ładnie właśnie się wiąże z tym, o czym sobie przed chwilką powiedziałyśmy, tak? Że tutaj niejako... Może powiem tak, kończąc ten wątek właśnie skali, tak, czyli taka możliwość ekspozycji swoich dzieł na 190 rynkach jednocześnie, no jest dla twórców bardzo atrakcyjna i tutaj rozpatruje się to, bo tak chciałam tutaj powiedzieć Tobie i słuchaczom, że mamy na to nawet nazwę i to jest, mówimy o tym jako takiej ekonomii prestiżu i ten właśnie wątek prestiżu bardzo się pojawia w relacjach praktyków, że faktycznie to, że serial czy film mogą obejrzeć ludzie naprawdę na całym świecie, jest to dla twórców ważne. Gdzieś dotyka to tego być może artystycznego ego, tak, że gdzieś jakby ta ekspozycja treści do tak szerokiej widowni jest po prostu dla nich bardzo atrakcyjna i też chciałam zaznaczyć, że no my w historii telewizji zasadniczo nie mieliśmy w ogóle takiej możliwości dotychczas, tak, że to są faktycznie dla twórców no, opcje, których absolutnie nie było wcześniej, tak, takie wyjście ze swoimi no, dziełami, tak, do tak szerokiej widowni. To, co jeszcze gdzieś jest atrakcyjne właśnie dla praktyków, ale też co jest właśnie takim absolutnie, można powiedzieć, nowym standardem na rynku, to są chociażby takie, można by powiedzieć, prawno-instytucjonalne aspekty, jak chociażby umowy. Netflix jako właśnie firma globalna Tak, korporacja amerykańska gdzieś bardzo pilnuje tych spraw, takich prawno-logistycznych, czyli przykładowo scenarzyści bardzo chwalą sobie współpracę z Netflixem, dlatego że oni mają bardzo dobrze ułożony cały ten system, przykładowo umów. Z czym dotychczas scenarzyści bardzo się borykali na polskim rynku, dlatego że ten temat umów dla scenarzystów nie był tak naprawdę jakiś ujednolicony, tak? Czyli generalnie to producent gdzieś niejako decydował o kształcie takiej umowy, a tutaj Netflix ma te umowy bardzo prawnie dopracowane, które też właśnie szanują te prawa twórców, w tym scenarzystów, więc takie informacje, które gdzieś mam z rynku, to jest to, że ten aspekt, tak, takiego bardzo dobrego uporządkowania spraw prawnoformalnych też dla praktyków jest taką powiewem nowej jakości, można by rzec, który właśnie bardzo usprawnia tą współpracę, no i jednocześnie też wpisuje się tak, w tą też taką ekonomię prestiżu, tak, że dlatego ludzie chcą dla nich pracować. I też aspektami, które są absolutną nowością, o czym mówią właśnie sami praktycy, no to są też zagadnienia takie z obszaru kultury pracy. I tutaj być może chciałabym się zatrzymać na chwilę i też chciałabym tutaj zachęcić Ciebie i słuchaczy do takiego w ogóle zastanowienia się, czym jest Netflix. Tak? Netflix jest to amerykańska korporacja, która gdzieś, oprócz tego oczywiście, że zajmuje się treściami audiowizualnymi, dla której pracują pracownicy czy też praktycy kreatywni, tak? No to jednak jest to firma, która no, gdzieś ma przynosić zyski. I tutaj absolutnie Netflix nie jest wyjątkiem, dlatego że to samo tyczy się każdej innej platformy streamingowej, czy nawet każdego innego nadawcy telewizyjnego, bo na najprostszym takim poziomie, płaszczyźnie telewizja, no oprócz tego tak, że jest miejscem pracy twórców, artystów, etc., no to na takim bardzo merkantylnym poziomie, no telewizja jest to niejako kanał dotarcia reklamodawców do potencjalnych klientów, tak? No więc ten aspekt merkantylny, tak, biznesowy, no też jest bardzo ważny dla właśnie platform streamingowych, tak? I tutaj Netflix absolutnie nie jest wyjątkiem. I to sprawia, że jakby ten aspekt biznesowy jest niejako powiązany z tą kulturą pracy, ponieważ Netflix jest zarządzany w takim duchu agile'owym, czyli właśnie zarządzania zwinnego. I to jest taka w ogóle cecha charakterystyczna firm z obszaru IT, która jednak rozlała się na zupełnie inne branże. I teraz wszystkie takie firmy, które znamy właśnie, które są wielkimi w ogóle konglomeratami i takimi ogromnymi firmami, które odniosły jakieś wielkie sukcesy, tak jak Spotify, Amazon, to te wszystkie firmy właśnie są zarządzane w duchu agile'owym. Co to oznacza? Oznacza to, że są to bardzo prężnie działające korporacje, które bardzo aktywnie przystosowują się do zmian rynkowych. I tutaj możemy przeciwstawić właśnie, nie wiem, Netflixa, czy też kurczę, firmę Apple i zobaczyć, że oni na przestrzeni lat bardzo skutecznie dopasowywali się do zmian na rynku. Firmami, które nie były w stanie na przestrzeni lat dopasować się do społecznych, kulturowych, technologicznych zmian, był na przykład Kodak, tak, który nie potrafił aktywnie czy też innowacyjnie zmienić swojego systemu pracy, aby dostosować się do tej cyfrowej rewolucji. Tak? No i tak naprawdę Kodak, no, nie jest już żadnym dużym graczem, tak, w branży filmowej. Podobny los spotkał firmę Nokia, tak, która też kiedyś była gigantem w obszarze technologii, ale w momencie właśnie takich bardzo dramatycznych i nagłych zmian, no, nie była w stanie przestawić swojego modelu pracy, tak. To, komu to się udało, no to była firma Apple, która gdzieś bardzo prężnie reagowała na zmiany na rynku, tak. No i tutaj Netflix dokładnie można umieścić właśnie w gronie takich firm, korporacji, no, które niejako jakby w swoim DNA mają bardzo dynamiczne zmiany, bardzo dużą elastyczność, która właśnie ma na celu dostosowanie się do tego otoczenia społeczno-kulturowo-technologicznego, no, po to, aby właśnie gdzieś niejako no, jakby gwarantować swój sukces i rozwój biznesowy, tak? No i co za tym idzie? Za tym idą takie bardzo praktyczne reperkusje dla osób pracujących w takich firmach. Tak? Ponieważ cechą charakterystyczną firm zarządzanych w duchu agile jest właśnie taka bardzo specyficzna kultura pracy, którą charakteryzują takie pojęcia jak chociażby growth mindset. Na polski tłumaczy się to mniej więcej jako nastawienie na rozwój. Tak? I tutaj akurat Netflix być może jest takim fantastycznym w ogóle też przykładem takiej firmy, gdyż oni niemalże zrobili z tego, właśnie z tej kultury agile'owej, no taki swój brand, tak? Oni spisali te wszystkie wartości, które przyświecają właśnie im jako firmie agile'owej, w formie takiej notatki branżowej o nazwie Culture Deck. I na przykład wszyscy pracownicy, którzy gdzieś są zatrudniani, czy też w procesie rekrutacji, no ich się prosi o to, żeby zapoznali się z tą listą wartości, którą właśnie nazywamy Culture Deck, i żeby sprawdzili, czy oni jakby podzielają te wartości, czy są w stanie pracować w takim systemie agile'owym, który na przykład zakłada bardzo aktywną kulturę feedbacku, czyli pracownicy korporacji Netflix cenią sobie jakby szczerość, otwartość, komentarz zwrotny, umiejętność w ogóle uczenia się na błędach, tak, nie wiem, współpracę, a także umiejętność zarządzania własnym czasem. I tutaj, jeśli mogłabym polecić takie ciekawe źródło dla słuchaczy, jest to książka napisana przez Reeda Hastingsa, czyli CEO Netflixa, pod tytułem No Rules Rule. Ta książka ma tłumaczenie na polski, nazywa się Kiedy regułą jest brak reguł. I to jest taka książka, gdzie ta cała kultura pracy w Netflixie jest opisana, tak? Tutaj oczywiście pojawia się też taki motyw lokalizacji, bo gdzieś oczywiście są różnice, tak, bo zupełnie inaczej prawdopodobnie pracuje się w tych strukturach korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych, no a u nas nie ma tak być może rozwiniętych, tak, tych struktur, więc u nas być może ta kultura, gdzieś ta transplantacja tych wartości jest inna, tak, tutaj też mi ciężko powiedzieć, jak to wygląda, bo jest to jeszcze niezbadane, ale teraz wrócę do twojego pytania, przepraszam.
Tak, bo jeszcze póki wrócisz do pytania, bo jeszcze chciałam tutaj od razu złapać cię w tym punkcie, no bo na samym początku naszej rozmowy pojawiła się kwestia taka, że w Polsce Netflix jest zleceniodawcą. I zakładam, jak to często zresztą w różnych strukturach organizacyjnych, również firmowych, niekoniecznie tylko korporacyjnych, jedna rzecz to jest jakaś kultura pracy firmy, której wymaga ona lub która jest charakterystyczna dla pracowników tej firmy, ale nie zawsze niestety przekłada się to na wymagania czy też oczekiwania od zleceniodawców, czyli osób, które formalnie nie są zatrudnione jako osoby na etat, tak? A w branży, powiedziałabym, kreatywnej i produkcyjnej jest to dość częste zjawisko, żeby nie powiedzieć właściwie pewnie prawie dominujące, wyłączne, że jednak niekoniecznie ta kultura pracy musi skapywać, jak to się ładnie mówi, niżej. Więc moje pytanie jest też takie z jakby swojego doświadczenia i z badań, czy jest jakiś element przekazywania tej kultury pracy, o której mówisz, Netflixa, do tych współpracowników? Oprócz tego, że jest może bardzo słusznie i fajnie opisana culture deck, tak? Pewna jakaś narracja o tym, jak firma siebie widzi i czego, jakby o czym marzy.
Mm-hmm. Tak, tak, absolutnie. Tak jak mówię, myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zbadania, ale to, jakie ja mam gdzieś tutaj takie przemyślenia, czy też obserwacje, to jest to, że na poziomie praktyków, czy też pracowników kreatywnych, oni oceniają tą współpracę, te założenia tej kultury pracy bardzo dobrze. Dlatego, że to właśnie, co jest takie innowacyjne, to jest to, że przykładowo Netflix, czy też decydenci w Netflixie po polskiej stronie, oni zachęcają, żeby nie użyć słowa wymuszają, tak, ale zachęcają właśnie w tym duchu agile'owym do bardzo regularnych spotkań. I takie bardzo taki workflow, czyli właśnie system pracy, czy też współpracy przy produkcji audiowizualnej, no w Polsce nie jest tradycją. Jednak moje takie obserwacje, czy też relacje praktyków mówią o tym, że Netflix wprowadza nową jakość właśnie w relacjach takich na poziomie kreatywnym, że producenci rozmawiają z tymi decydentami i to, co tu jest bardzo dla nich atrakcyjne dla lokalnych producentów, to jest właśnie to, że na spotkaniach zdalnych widzą uśmiechniętych ludzi, że Netflix szanuje wkład tych lokalnych producentów, więc niejako mamy tutaj do czynienia z taką nową jakością, być może właśnie kultury osobistej, szacunku, tak? Czyli na tym poziomie jakby ekipy kreatywnej ta kultura pracy faktycznie spada na taki bardzo płodny, lokalny grunt. Problem pojawia się w momencie, kiedy mamy do czynienia z realizacją na planie ponieważ ci pracownicy na planie są niejako podwykonawcami tych polskich firm produkcyjnych. Czyli tutaj mamy do czynienia z taką sekwencją. Netflix wynajmuje podwykonawcę, czyli polską lokalną firmę produkcyjną i to lokalna firma produkcyjna podnajmuje sobie ekipę na planie. I ci decydenci po stronie, czy producenci lokalni, no to oni właśnie, czy też inni pracownicy kreatywni, nie wiem, scenarzyści, reżyserzy, producenci, oni są zadowoleni z tej współpracy, bo tutaj faktycznie czują zmianę tej kultury pracy. Ale dla pracowników, można by powiedzieć, ogólnie takich technicznych, tak, im jest wszystko jedno, czy oni pracują na planie Netflixa, bo oni dzisiaj robią na planie Netflixa, ale za dwa dni są na planie, robią plan serialu TVN-u albo TVP. I tutaj pojawia się problem, dlatego że te wartości Netflixa po prostu nie spływają na ten poziom planu. Ale tak jak mówię, oczywiście jest to jakby ten kontekst właśnie jakby powoduje to, że, no, że po prostu te wartości tam nie dochodzą, tak? Dlatego, że ci ludzie są tylko jakimiś podwykonawcami i niejako są na końcu tego łańcucha pokarmowego, tak? Więc tutaj absolutnie możemy tak powiedzieć, że jest taki dysonans, tak? Że to właśnie pracownicy sektora, czy też pracownicy, którzy mają duży wkład kreatywny, że oni są zadowoleni z tej współpracy i faktycznie czują, że te wartości i kultura osobista współpracy z Netflixem, no jest czymś nowym i odczuwalnym, ale nie dochodzi to na poziom ekipy technicznej w planie, jakby na planie zdjęciowym. I też chciałam tutaj na chwilkę się jeszcze szybciutko tak powiedzieć, że też Netflix bardzo inwestuje w ogóle w coś, co nazywamy transferem know-how, czyli też te instytucjonalne być może wartości, ale też takie umiejętności praktyczne, czy też wiedzę Netflix stara się przekazać polskim praktykom poprzez też takie instytucjonalne formy współpracy, bo na chwilę obecną mamy do czynienia z dwoma takimi instytucjonalnymi obszarami współpracy. Mianowicie Netflix kształci praktyków poprzez oferowanie studentom Szkoły Filmowej w Łodzi kursów. Czyli w ten sposób przekazuje wiedzę, być może wartości, też jakieś jakby dynamikę pracy, tak? Już przygotowując niejako właśnie polskich twórców do tego, żeby w krótkim czasie byli jakby dobrymi kandydatami do współpracy dla Netflixa. I drugim takim obszarem jest współpraca z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, czyli SKIPA, gdzie Netflix wraz z SKIPą oferowali takie kursy szkoleniowe na kilka wybranych zawodów, tak? Więc widzimy, że tutaj jest wiele takich obszarów, gdzie właśnie ta kultura pracy jakby przenosi się na ten nasz lokalny grunt i takim obszarem według mnie, który być może jest trochę zaniedbany, tak, ale no tak naprawdę to Netflix no, jakby funkcjonuje u nas no, niedługo, tak, więc ja też uważam, że to jest obszar, o którym warto mówić, bo być może właśnie przez komunikowanie tego, że ci technicy na planie być może do nich nie dochodzą te pozytywne, nie wiem, wartości, tak, tutaj oczywiście też myślę, że tak kulturowo i społecznie moglibyśmy dyskutować, tak, czy oni w ogóle chcą, tak? Więc myślę, że tu jest taki obszar, który jest jeszcze taki nieznany, tak? Co można byłoby tutaj zmienić, żeby było lepiej, bo myślę, że jest dużo problemów właśnie w dynamice produkcji na planie i my o tym często słyszymy w mediach, tak? Chociażby przy produkcji Dziewczyn z Dubaju miał miejsce, nie wiem, mobbing, tak? Miało miejsce pewne przekraczanie granic, tak? Więc dlatego tutaj sugeruję, że tutaj jest moim zdaniem pewne takie pole do działania, bo jednak pewne niepokojące zjawiska nadal mają miejsce na jakby planach filmowych w Polsce.
Mm-hmm. I jeszcze kończąc powoli, choć mogłybyśmy, myślę, rozmawiać jeszcze
Ja mogę godzinami, o każdej porze dnia i nocy.
Trzy godziny, ale chcemy też być może przygotować inne odcinki, albo po prostu nie spalić wszystkich tematów, nie spoilerować, skoro dzisiaj jesteśmy w temacie platformowo-serialowym, to jeszcze chciałabym Cię na sam koniec dopytać o taką rzecz. Mówiłaś na początku, że oczywiście no, nie znamy wielu decyzji Netflixa i innych platform streamingowych, bo jest to bardzo, bardzo sprawnie chroniona tajemnica biznesowa, ale czy masz jakieś intuicje albo właśnie pomysły, gdzie by można było przyjrzeć się temu, Jakich tematów Netflix poszukuje teraz, albo w jakie formaty rzeczywiście jakby więcej inwestuje? Być może takie refleksje po prostu można też wyciągnąć, będąc badaczką telewizji i mając wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.
Ja myślę, że jakby znajomość też funkcjonowania Netflixa na innych rynkach jakby sugeruje, czy też skłania mnie do takiej refleksji, że Netflix bardzo chętnie poszukuje tematów czy projektów, które są jakby nieobecne na danym rynku, tak? Czyli jakby to bardzo się, jakby jest to bardzo widoczne, że Netflix produkuje to, co dany rynek nie jest w stanie wyprodukować. Takim przykładem, który być może zobrazuje dobrze to, co chcę przekazać, jest rynek brazylijski, na którym Netflix wyprodukował serial, który traktuje o korupcji brazylijskiego rządu, tak? No więc my możemy sobie wyobrazić, że to jest taki program, tak, no którego żaden brazylijski nadawca telewizyjny, tradycyjny bałby się wyprodukować, bo tutaj musimy jakby też powiedzieć sobie, że tradycyjni nadawcy linearni, czyli stacje telewizyjne TVP, Polsat, TVN operują na podstawie koncesji przyznawanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Takie i wynikające z tego obostrzenia zupełnie nie dotyczą Netflixa, gdyż Netflix nie ich, czyli Netflix, ale ogólnie sfera internetu, tutaj platformy streamingowe nie są objęte licencją, tak? Więc platformy streamingowe mogą produkować treści, które są dużo bardziej, nie wiem, nie mainstreamowe, tak? Jakieś po prostu być może nawet kontrowersyjne, tak? Dlatego, że tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie pogrozi palcem Netflixowi, hej, nie możecie produkować takich treści, tak? Więc Netflix ewidentnie, znaczy tak czuje, że jest zainteresowany treściami, które po prostu są, mogą być niszami, tak, u nas na rynku. I tutaj właśnie uważam, że to też jest widoczne w produkcji serialu Sexify, tak? Czyli taki serial, który bardzo otwarcie mówi o seksualności młodych osób, tak? Ponieważ my takiego serialu faktycznie nie widzieliśmy dotychczas. Kolejnym przykładem może być Hyacinth, tak? Czyli dotykanie być może takich problematycznych tematów dla nas kulturowo, społecznie czy historycznie, tak? No bo Hyacinth gdzieś dotyka problemu wykluczania czy wręcz przemocy wobec właśnie mniejszości seksualnych w Polsce, tak? Więc jakby to, co gdzieś jest takim moim instynktem, to jest to, że będziemy mieć teraz do czynienia z coraz takim większym adresowaniem nisz tematycznych, bo tak jak mówię, teraz mamy Netflixa, ale zaraz będziemy mieć Viaplay, Disney, Sky Showtime, które każdy z tych nadawców będzie szukał swojej niszy, tak? Czyli jakiegoś obszaru tematycznego, czy nawet gatunkowego, który właśnie dotychczas nie był w Polsce jeszcze tworzony, tak? Więc dlatego ja bardzo entuzjastycznie podchodzę w ogóle do badania telewizji i jej przemian, właśnie dlatego, że my jesteśmy świadkami naprawdę no, fantastycznych i bardzo dynamicznych w ogóle zmian, więc niejako czyni to moją pracę super ekscytującą, bo jakby cały czas pracuję z takim rozwijającym się materiałem, tak? I jestem świadkiem bardzo wielu zmian i jakby jest to dla mnie źródłem radości, tak, że mogę je na bieżąco badać, tak, czy też rozmawiać z tobą, Martyna, przez godziny, więc bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych procesów.
Jak sami słyszycie, generalnie w rozmowach kulturalnych bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać tą bardzo ekspresyjną stronę nauki i badania i tego, w jaki sposób humaniści zanurzają się w swoje tematy i jak łatwo można to usłyszeć, mają z tego mnóstwo radości i badawczej, i poznawczej, i w ogóle życiowej. Myślę, że do tego naszego tematu, który się pojawił gdzieś na początku, czyli pytania, czy w ogóle Netflix, czy też platformy streamingowe są jeszcze telewizją. Myślę, że to jest temat na kolejną godzinę, więc wrócimy do tego tematu, mam nadzieję, w jakiejś kolejnej odsłonie i wtedy na pewno zgromadzisz jeszcze dodatkowe historie, które pozwolą nam tak namacalnie zrozumieć, co się dzieje w tych platformach streamingowych, które nam z jednej strony dostarczają mnóstwo atrakcji, ale też zabierają mnóstwo czasu i dlaczego zabierają tak mnóstwo czasu, jakie stosują strategie, ale też jakie wprowadzają nowe praktyki na rynku, nie tylko produkcji, ale też właśnie być może konsumpcji treści. Za naszą dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie Ci dziękuję. Przypominam, moją i Państwa dzisiejszą gościnią była Sylwia Szostak, badaczka telewizji, co jak ustaliłyśmy, nie jest w Polsce takie częste, natomiast jest na pewno fascynujące. Jeszcze raz dziękuję, Sylwia.
Dziękuję.
A my serdecznie zapraszamy Państwa już do kolejnych odsłon Rozmów Kulturalnych, a tych z Was, którzy słuchają nas w wersji podcastowej, też bardzo serdecznie zachęcamy do odsłuchania też archiwalnych rozmów. Zawsze możecie te nasze perypetie kulturoznawców, medioznawców, badaczy telewizji, ale też dziennikarzy czy historyków, socjologów śledzić sobie chodząc na spacerach miejskich i przyglądając się rzeczywistości, a my spróbujemy trochę ściągnąć tą naukę, którą na co dzień zajmujemy się w Uniwersytecie SWPS, na taki bardziej przyziemny grunt. Bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Żegna się Martyna Obarska.